Rozpoczynamy serwis informacyjny w Radiu Maryja.
Ojciec Święty Franciszek nauczał w niedzielę w Watykanie, że każde powołanie Boga jest inicjatywą Jego miłości. Spotkanie z Jezusem, jak mówił, pozwala nam poznać Jego miłość, a następnie spontanicznie przekazywać ją innym.
Przed modlitwą Anioł Pański papież nawiązał do ewangelicznego opisu spotkania Jezusa z Jego pierwszymi uczniami, których Syn Boży zaprosił do pozostania z Nim. Wskazał, że przebywanie z Jezusem zapaliło nowe światło w ich życiu, które wylewało się z ich serca w stronę innych, jak wezbrana rzeka.
Ojciec Święty nauczał na przykładzie tej Ewangelii, że każde powołanie, jakie kieruje do nas Bóg, stanowi inicjatywę Jego miłości. Bóg, jak mówił papież, powołuje nas do życia, wiary oraz do szczególnego stanu życia, na przykład małżeństwa.
Pierwszym Bożym powołaniem jest powołanie do życia, przez które tworzy nas, kształtuje jako osoby. Jest to powołanie indywidualne, ponieważ Bóg nie czyni rzeczy seryjnie. Następnie Bóg powołuje nas do wiary i do bycia częścią Jego rodziny, jako dzieci Boże. Wreszcie Bóg powołuje nas do szczególnego stanu życia, do daru z siebie na drodze małżeństwa, na drodze kapłaństwa lub na drodze życia konsekrowanego. To są różne sposoby realizacji planu, który Bóg ma dla każdego z nas, a który jest zawsze planem miłości.
Papież mówił, że dla każdego wierzącego największą radością jest odpowiedź na Boże powołanie, ofiarowanie całego siebie w służbie Bogu i braciom.
Powołanie Boga jest miłością, zawsze jest miłością. I musimy szukać tej miłości i odpowiadamy na nie jedynie miłością. Na początku jest spotkanie, a raczej spotkanie z Jezusem, który mówi nam o Ojcu, pozwala nam poznać Jego miłość. A wtedy także w nas spontanicznie rodzi się pragnienie, by przekazać ją ludziom, których kochamy. Spotkałem miłość, spotkałem Mesjasza, odnalazłem sens mojego życia. Jednym słowem, znalazłem Boga.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty wyraził bliskość z ludnością Indonezji, która ucierpiała z powodu silnego trzęsienia ziemi. W jego wyniku zginęło co najmniej 56 osób. Modlił się też za ofiary katastrofy samolotu w tym kraju 9 stycznia. Wideo z Watykanu jest dostępne na stronie radiomaryja.pl.
Na Jasnej Górze zakończyły się pawełki, czyli doroczne 9-dniowe uroczystości ku czci patriarchy zakonu Paulinów, świętego Pawła I pustelnika.
Niedzielnej sumie odpustowej przewodniczył metropolita częstochowski ksiądz arcybiskup Wacław Depo. Uczestniczyła w niej wspólnota Paulinów oraz pielgrzymi.
W homilii ksiądz arcybiskup nawiązał do niedzielnych czytań biblijnych, wskazując, że zarówno dar życia, jak i powołania biorą swój początek w Bogu. Jak mówił, trzeba uświadomić sobie, że już nie należymy do samych siebie, ale do Chrystusa.
Odnosząc się do postaci świętego Pawła Step, metropolita ocenił, że jego długie życie, w znacznej części spędzone na pustyni w służbie Bogu, poświadcza, że tylko Bóg może dać człowiekowi to, co przekracza granice ludzkiej możliwości.
Uciekając przed prześladowaniami za rządów cesarza Decjusza, jak zapisano w jego biografii, przemienia ten stan konieczności w dobrowolny wybór spraw Bożych, dając swoją osobistą odpowiedź na miłość Boga. Potwierdzamy za świętym Pawłem, pierwszym pustelnikiem, że tylko Bóg może dać człowiekowi to, co przekracza granice ludzkich możliwości. Któż bowiem mógłby się spodziewać, że uciekając na pustynię przeżyje aż do 113 lat? A czy jest to możliwe poza Bogiem, który jest źródłem życia i każdego powołania i obdarowania łaską?
Święty Paweł I pustelnik uważany jest m.in. za patrona i opiekuna matek spodziewających się lub pragnących mieć potomstwo, dlatego uroczystości odpustowe ku jego czci co roku gromadzą w Częstochowie wiele młodych małżeństw z dziećmi.
Zawsze kończą się też błogosławieństwem dzieci, co ma miejsce po południu. W tym roku, z uwagi na pandemię, odbyło się ono na otwartej przestrzeni przed Bazyliką Jasnogórską.
W niedzielę Kościół katolicki po raz 24 obchodził Ogólnopolski Dzień Judaizmu, w tym roku pod hasłem Życie i Śmierć.
Centralne uroczystości odbyły się na warszawskim cmentarzu żydowskim na Brudnie.
Przed II wojną światową Praga należała do najbardziej wielokulturowej dzielnicy Warszawy. Żyła na niej liczna grupa wyznawców judaizmu, po których zostały świadectwa w postaci zabytków architektury.
Ksiądz biskup Romuald Kamiński, ordynariusz warszawsko-praski, zaznaczył, że Ogólnopolski Dzień Judaizmu jest okazją do przypomnienia sobie historii Żydów na Pradze oraz podziękowania za ich działalność.
To wszystko daje nam dzisiaj okazję do tego, żeby z jednej strony przypomnieć historię Żydów na Pradze, tym samym na terenie naszej diecezji warszawsko-praskiej, a po drugie podziękować Opatrzności Bożej za ich wkład, za przelaną krew, za wiele myśli takiej twórczej, która tutaj jakoś odcisnęła swój ślad na historii tych ziem.
Obchody Ogólnopolskiego Dnia Judaizmu zakończyło sympozjum, które miało być próbą spojrzenia na doświadczenie pandemii, a więc także na kwestie śmierci w świetle judaizmu, nauczania Kościoła katolickiego oraz medycyny.
W niedzielę rozpoczęło się szczepienie drugą dawką szczepionki przeciw koronawirusowi.
Tego dnia minęło dokładnie 21 dni od pierwszego szczepienia osób z tak zwanej grupy zero, do której zakwalifikowano m.in. pracowników medycznych, personel administracyjny i pomocniczy placówek leczniczych.
Pacjent zaszczepiony dwoma dawkami będzie mógł skorzystać z pewnych przywilejów, m.in. nie będzie musiał odbywać kwarantanny, jeżeli będzie miał styczność z osobą zakażoną, oraz będzie mógł korzystać ze świadczeń opieki zdrowotnej bez żadnych restrykcji.
Do tej pory w Polsce wykonano 457 303 szczepienia przeciw COVID-19. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwrócił uwagę na naszej antenie, że wkrótce rozpocznie się szczepienie seniorów.
Od 15 stycznia ruszyła rejestracja dla seniorów, szczególnie dla tej grupy powyżej 80 roku życia. Ja przypomnę, że takich osób w Polsce jest 1 750 000, więc to jest dość pokaźna grupa. Grupa, która niestety bardzo ciężko przechodzi zakażenie koronawirusem. To jest grupa, która najczęściej trafia niestety w przypadku zakażenia do szpitali. To jest także z tej grupy najwięcej osób niestety umiera. Dlatego zaraz po grupie zero chcemy wyszczepić właśnie te osoby najstarsze. Przypomnę, że 22 stycznia rusza także rejestracja osób powyżej 70 roku życia, a od 25 stycznia ruszają szczepienia dla tych dwóch grup łącznie.
Również każda inna osoba, bez względu na wiek, ma już możliwość zgłoszenia się do szczepienia.
Po wypełnieniu specjalnego formularza osoby te dostaną e-mail z informacją o wystawieniu e-skierowania na szczepienie, gdy ruszy rejestracja dla grupy wiekowej lub zawodowej odpowiedniej dla tej osoby.
Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta wskazał, że przepisy w sprawie ochrony wolności słowa w internecie mają ograniczyć portalom możliwość cenzurowania treści.
W piątek resort przedstawił główne założenia projektu. To powołanie Rady Wolności Słowa złożonej z 5 członków wybieranych przez Sejm oraz możliwość wniesienia reklamacji od decyzji serwisów społecznościowych o blokowaniu treści.
Sebastian Kaleta, który jest odpowiedzialny za opracowanie projektu, zwrócił uwagę na antenie Radia Maryja, że w efekcie, jeżeli wielkie korporacje będą chciały cenzurować debatę publiczną w Polsce, to mogą liczyć się z sankcjami finansowymi.
To nie anonimowy moderator z zagranicy może usuwać treści, które nie naruszają polskiego prawa, są istotnym elementem debaty publicznej, tylko tego typu decyzje mogą leżeć w rękach wyłącznie organów polskiego państwa. To jest istotne, tego typu regulacje wprowadzono we Francji i w Niemczech, natomiast tam skupiono się na tym, przede wszystkim w Niemczech, żeby móc kasować treści, które uzna minister sprawiedliwości za nieuprawnione. My patrzymy na prawo z drugiej strony, przede wszystkim w pierwszej kolejności na ochronę wolności słowa.
Wiceszef resortu sprawiedliwości zwrócił uwagę, że giganci internetowi generują dzisiaj ogromne zyski, między innymi z reklam oraz poprzez stosowane mechanizmy mogą wpływać na przebieg debaty publicznej.
Wskazał, że w ostatnich miesiącach można było zaobserwować, iż bardzo często ta cenzura dotyczyła treści chrześcijańskich.
Andrzej Stękała zajął 5. miejsce i był najlepszy z Polaków w niedzielnym konkursie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem. Skoczek wyrównał tym samym swój najlepszy wynik w karierze. Piąty był również 8 dni temu w niemieckim Titize Neustadt.
Niedzielne zawody wygrał Norwek Mariusz Lindwik, za którym uplasował się Słoweniec Andrzej Laniszek i rodak zwycięzcy Robert Johansson.
Słabiej ospisali się inni polscy skoczkowie. Kamil Stoch zajął 11. miejsce, Dawid Kubacki był 15. Klemens Murańka został sklasyfikowany na 27. miejscu, natomiast Paweł Wąsek na 28. Jakub Wolny odpadł po pierwszej serii i ukończył zawody na 33. pozycji.
W rywalizacji zabrakło Piotra Żyły, który w piątkowych kwalifikacjach został zdyskwalifikowany za nieprzepisowy kombinezon.
Był to serwis informacyjny w Radiu Maryja.